że recesja może być dobrym momentem na przygotowanie się. Weźmiecie to i zaczniecie na tym budować, to jest świetny, może nie pierwszy krok, ale pierwszych kilka kroków.
Cześć, tutaj Szymon Trzepla, a to jest podcast UX po godzinach. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na drugą część rozmowy o strategiach rozwoju produktów z dr Agą Szustek. Będziemy bazować na pojęciach, które omawialiśmy w części pierwszej. Jeśli zatem jeszcze jej nie słuchaliście, to polecam Wam zatrzymać się w tym miejscu i odpalić odcinek sprzed tygodnia. Będzie Wam po prostu łatwiej zrozumieć, o co chodzi. Część drugą zaczynamy od kącika kulturalnego i polecam dzisiejszy odcinek wysłuchać do końca, bo po drodze czeka na Was prezent oraz rozwiązanie zagadki o umami z części pierwszej. Miłego słuchania. Witamy już w kąciku kulturalnym i na początek, tak jak zawsze, pytanie o jakąś ciekawą książkę, którą ostatnio przeczytałaś i co z niej ciekawego wyniosłaś. Od razu zaznaczę, to nie może być strategia umami.
Nie. Po pierwsze, nie czytałam jej ostatnio, więc chociaż żarty żartami, ale ostatnią książkę, którą przeczytałam, to jest moja druga książka, bo chciałam ją zredagować do wydawcy, ale nie chcę o niej mówić. Przeczytałam ostatnio rewelacyjną książkę, która się nazywa Lizards Eat Butterflies. Ona nie jest zawodowa, znaczy w sensie ona nie jest tego naszego świata projektowego. Projektową mogę za momencik tutaj polecić. Natomiast to jest książka, która kwestionuje bardzo wiele rzeczy, w które wierzymy i pozwala uświadomić sobie, jak dalece budujemy sobie narrację w głowie, która jest zdeterminowana tym, co przeżyliśmy, czego się nauczyliśmy, jak nas wychowano, jaki świat widzimy i tak dalej, i tak dalej. I jest to dla mnie o tyle genialna książka, że ona coraz mocniej rozumiem to, co jest jakby dosyć oczywiste w świecie neuroscience na przykład, że to, co widzimy, to jest tylko 5% tego, co wokół nas się dzieje, że jesteśmy w stanie świadomie zauważyć 5%, tylko często te 5%, których spodziewamy się zobaczyć, czy te wszystkie skrzywienia poznawcze pod tytułem skrzywienie poznawcze dostępności, czy inne wchodzą w grę.
Tak, potwierdzenia.
Potwierdzenia, dokładnie. Więc one nas tutaj bardzo mocno jakby determinują to, co widzimy. I ta książka uświadamia, jak dalece tego typu rzeczy widzimy. Nie daje odpowiedzi, ale mi pomogła chyba sobie uświadomić, że trzeba coś próbować od czasu do czasu z tym zrobić.
Super.
To jest pierwsza książka, natomiast jeżeli chodzi o takie bardziej zawodowe, jest bardzo, bardzo fajna, taka bardzo praktyczna i znowu nie stricte projektowa. Jakoś nie mogę stricte projektowa, ale może dlatego, że ja...
I super, i dobrze, oderwijmy się od tego.
Dobrze. Książka zresztą mojego kolegi, Jamesa Woolmana, która się nazywa po angielsku Staffocation. Ma, wiem, tłumaczenie na polski, ale nie pamiętam, jakie jest.
To ja poszukam i będzie na pewno w opisie podcastu link.
Super. I to jest książka mówiąca o tym, w jaki sposób zamiast się skupiać na rzeczach w naszym życiu, powinniśmy się skupiać na doświadczeniach. I co doświadczenia nam dają w przeciwieństwie do tego, czego posiadanie rzeczy nam nie daje.
Super. Nie czytałem, ale też mam takie doświadczenie po zeszłym roku właśnie. 2021 miałem taki bardzo mocno pod znakiem wyjazdów, podróżowania, gdzie się tylko dało, bo jeszcze nie wszędzie się dało, ale doświadczenia maksymalnie dużo i mam wrażenie, że przeżyłem z 5 lat tego jednego roku.
No.
Tak mi się dłużyły te wakacje, jak jeszcze żadne. Dobra, super. No mamy dwie fajne polecajki, niekoniecznie związane z projektowaniem, ale dobrze, będzie się można oderwać i właśnie trochę inną perspektywę złapać. To jest bardzo istotne, szczególnie jak się już ktoś zanurzył w ten świat i już trochę on wychodzi bokami czasami. Więc serdecznie też polecam. Linki zawsze będą w opisie, a teraz wracamy do tej naszej części głównej rozmowy. No dobrze, na czym my tutaj stanęliśmy wcześniej? Trochę się wybiłem z rytmu, już nie pamiętam.
Rozmawialiśmy.
Zacznę od świeżego pytania w takim razie.
Dobra.
Nie wiem, czy kojarzysz taką personę jak Carl Pei?
Nie.
Nie kojarzysz, dobra. To ja też się posłużę w takim razie przykładem, krótko nakreślę. To jest właściciel obecnie marki Nothing, wcześniej założyciel OnePlusa, czyli takiej firmy technologicznej robiącej głównie smartfony, pokazującej, że możemy zrobić super telefon świetnej jakości za połowę tego, co robią obecne flagowce i technologia wcale nie musi być taka droga, jak wielcy gracze każą nam sądzić. I nawiązuję do Karla Peja dlatego, że on zarówno właśnie przy OnePlusie, jak i przy Nothing stosuje bardzo podobną strategię budowania hype'u wokół tych produktów. I teraz zastanawiam się, jak to się łączy z tym zarządzaniem oczekiwaniami ze strategii Umami. Bo tutaj z jednej strony w Umami staramy się, mam wrażenie, ukryć te takie smaczki, te takie delightery, które nam podnoszą to doświadczenie na wyższy poziom i powodują to miłe zaskoczenie, które też opisujesz w książce. Natomiast tutaj Karl idzie dokładnie w drugą stronę. Takie prezentujący swoje produkty, buduje bardzo długo hype, pokazuje te najważniejsze funkcje bardzo wcześnie, od razu, buduje na ich temat hype, mnóstwo się na ten temat mówi w tym świecie technologicznym, mnóstwo filmów na ten temat produkuje na YouTubie, a później jak ten produkt wychodzi, to jedzie na tym, że ten telefon jest po prostu bardzo poprawny, te rzeczy są ok, dojeżdżają do tego poziomu oczekiwań, ale przez ten hype, przez te dodatkowe funkcje, które on pokazał, które się zdążyły ludziom na tyle wtrybić w głowę, że już widzą głównie je, buduje tą pozycję właśnie marki, która jest inna, która daje coś więcej, mimo tego, że te funkcje, które faktycznie dostarcza, są minimalnie lepsze, są minimalnymi tweakami w porównaniu do tej generalnie tego, co się dzieje na rynku i mówi o nich bardzo, bardzo wcześnie, a ukrywa to, że reszta produktu jest taka zupełnie średnia.
Mm-hmm. Znaczy myślę, że to jest kilka rzeczy do poruszenia. Po pierwsze, ciekawe, że użyłeś słowa hype. Mamy u nas na podcaście rozmowę z autorem książki Hype. Michael F. Stein się nazywa, który pisze i opowiada zresztą też u nas, czym hype był, czy jest. I generalnie historia hype'u jest taka, że to było narzędzie dla wczesnych raperów, którzy wyrastali w ubogich dzielnicach Nowego Jorku, narzędzie do tego, żeby promować ich muzykę. Więc oni, chcąc wypromować swoją muzykę, nie mogli się posługiwać narzędziami, które były ogólnie dostępne, bo ich nie było na nie stać. I musieli znajdywać inne sposoby, pomysły na to, żeby się pokazać i żeby przyciągnąć uwagę. Mhm. I to jest w ogóle, bo często hype jest postrzegany jako takie negatywne słowo, natomiast nie musi koniecznie być. Jeżeli myślisz o tej historii w ogóle tego, z czego to wynika, to ma w ogóle taki bardzo fajny, powiedziałabym fajne korzenie i ciekawy insight do wykorzystania, myśląc o tym, czym jest hype tak naprawdę.
Tak, tak, zdecydowanie. W ogóle ten odcinek, o którym mówisz, jak go znajdę, też podlinkujemy.
O, super.
To mi się bardzo podoba.
I teraz pytanie jest takie, czy Karl Pej buduje swoje doświadczenie na fakcie, że jego telefon jest lepszy, czy na fakcie, że jego telefon jest inny. I to są dwie różne rzeczy, no bo jeżeli na przykład, jeżeli mówi o tym, że on robi to z, nie wiem, z jakichś materiałów, które pozwalają na to, że to jest tańsze, nie wiem, wiesz, nie znam historii, więc jest mi ciężko tutaj się odnieść do jakichś konkretnych przykładów, ale wyobrażam sobie, że funkcjonalność, to jak ten telefon wygląda wewnątrz, może niekoniecznie jest tym driverem tego, dlaczego ludzie chcą to kupować. I teraz jest tak, że nie da się zbudować rozwiązania, które we wszystkich aspektach jest radykalnie lepsze niż wszystko inne na świecie. To jest po prostu niemożliwe.
Znaczy,
jest pewnie możliwe, natomiast jest cholernie drogie. I musisz postawić na pewne elementy, które cię wyróżniają. I moje pytanie by było w takim razie, na co stawia Karl Pej? I czy aby na pewno tu chodzi o funkcjonalność i o to, w jaki sposób te telefony działają, czy może tam są inne aspekty, które nakręcają ten hype, o którym powiedziałeś i sprawiają, że ludzie chcą z tego typu rozwiązań korzystać.
Mhm. Wiesz co, ja bym powiedział, że tutaj on stosuje takie odwrotne Umami. Odniosę się do Nothing, bo to jest bardzo świeży temat, który tam dosłownie kilka tygodni temu wyszedł. Promocja tego telefonu wygląda w ten sposób, że bardzo długo był zapowiadany. Były bardzo ładne różne zapowiedzi, wizualizacje, grafiki, na których nie było widać telefonu, tylko było robiony szum, że będzie coś wielkiego od Karla Peja, którego tutaj w technologicznym świecie wiele osób zna. Teraz ostatnio w końcu pokazał się ten telefon, ale pokazali tylko jego tył. Nie wiemy, jaka jest specyfikacja, nie wiem, jak wygląda przód tego telefonu, wiemy tylko, jak wygląda tył, bo ten tył ma być tym standout featurem, że tam są diody tak specjalnie umiejscowione, że on tam potrafi mrygać na mnóstwo różnych sposobów. Dużo na ten temat czytałem, dużo analizowałem i wychodzi mi z tego, że to jest takie odwrotne Umami, czyli zamiast zaoferować dobrą usługę, dobry telefon, który ma coś ciekawego, o czym się dowiadujesz dopiero jak go kupisz, czy dopiero jak obejrzysz pełną recenzję, to tutaj najpierw podkreślamy te drobne rzeczy, te malutkie rzeczy, które go wyróżniają i dopiero jak tym rynek wysycimy, to dajemy ten finalny produkt, który jest zupełnie poprawny i ma te kilka dodatkowych rzeczy, ale to one zbudowały narrację wokół tego telefonu, że on jest zupełnie inny, że on jest przełomowy, mimo tego, że po prostu ma przezroczyste plecki i kilka dodatkowych diod.
Okej. Okay. Wiesz co, mistrz, bo to, o czym mówisz, to jest taka trochę kombinacja hype'u i underpromising, czyli takiego niedoobiecywania, czy też tonowania obietnic, no bo on nie mówi ci o specyfikacji, więc trochę nie wiesz, jaki on będzie, więc zakłada, że pewnie będzie z historii tego poprzedniego telefonu będzie podobny, czyli nie będzie jakimś tam fajerwerkiem, jeżeli chodzi o platformę, jeżeli chodzi o funkcjonalność i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony pokazujesz to, czym będzie się wyróżniał. I takim mistrzem underpromisingu był Steve Jobs. Ja wiem, że to brzmi bardzo dziwnie, ale Jobs w momencie, kiedy stawał i mówił one more thing, to nigdy nie opowiadał o pełnej specyfikacji. Pokazywał, tak jak mówisz, niektóre feature'y, które były wyróżnikiem, mówi, będzie nowy telefon, albo będzie iPad, albo będzie coś tam, albo to będzie miało coś tam. Miał wybraną grupę elementów, o której mówił, ale nie mówił o wszystkim. I z jednej strony oczywiście nie mówił o wszystkim, bo miał obsesję tego, że konkurencja go skopiuje i mu zabiorą to wszystko, więc to była jakaś tam, powiedzmy, jego droga myślenia. Ale z drugiej strony, wiesz, też był w stanie wyłapać z rynku bardzo wcześnie, po takiej prezentacji, tak jak trochę mówisz o Carlu Payu, co dla ludzi jest ważne. I jeszcze mógł to wkładać do tego produktu, zanim on wyszedł na rynek. I to jest taki bardzo ciekawe narzędzie, które pozwala ci wybadać, czy na przykład ten feature, który jest tym twoim key featurem, jest faktycznie key featurem, czy może jednak niekoniecznie, czy może trzeba tam jeszcze coś dołożyć, może jeszcze trzeba rozbudować tą komunikację, może jeszcze trzeba rozbudować trochę technologię, bo jeszcze ludzie nie stają na krzesłach i nie piszczą deweloperzy, już sobie to wyobrażam, z radości, że coś takiego się wydarzyło, tylko trzeba tam jeszcze coś podkręcić. Więc on tak wiesz, mówię, nie znam tematu do końca, natomiast trochę mam wrażenie, że on troszeczkę tutaj może się wzorować na Jobsie.
Okej. Okay. Widzisz, ja inaczej trochę postrzegałem ten underpromising jako że nie pokazywanie tych naszych najmocniejszych kart, a tutaj jednak w tych obu przypadkach te mocne karty są pokazywane i je testujemy w ten sposób.
Wiesz, generalnie jest tak, że jeżeli masz coś, co cię wyróżnia, warto jest to pokazać, natomiast mieć jeszcze w zanadrzu, i to znowu, to nie muszą być key feature'y, to nie muszą być key aspekty, tylko mieć coś, co jeszcze będzie tym zaskoczeniem.
Dobra. Ma to teraz sens, faktycznie. Przekonałaś mnie. Tak ja tutaj przed rozmową zapowiadałem, że będę starał się challenge'ować, że będę się starał tutaj pod włos. No i przekonałaś mnie, faktycznie.
Co za pech, no.
Kto by się spodziewał, prawda?
No właśnie.
Dobra. Czas nam tutaj upłynął błyskawicznie, więc będziemy się już powoli chyba kierowali do końca. Więc zastanawiam się, biorąc pod uwagę naszą sytuację ekonomiczną, może tak wyskoczymy po prostu trochę myślami do przodu, na to, że zapowiadamy się na recesję. Generalnie możemy założyć, że na rynkach przez najbliższe miesiące czy nawet lata będzie trochę ciężej. Co z takim właśnie podejściem prokonsumenckim, tym wyróżnianiem się na rynku możemy teraz zrobić? Z jednej strony ja tutaj widzę duże pole do tego, żeby wykorzystać to jako taką swoją szalupę ratunkową. Tak, jesteśmy zwykłą firmą, która się nie wyróżnia, miała klientów, no bo wszyscy mieli klientów, po prostu płynęli szerokim strumieniem, bo się wszystko kręciło i żarło. Teraz już tak może nie być, więc chcemy się wyróżnić, żeby jednak tych klientów przy sobie zatrzymać, może uszczknąć trochę od konkurencji, żeby przetrwać te trudne czasy. Z drugiej strony to jest pewna inwestycja, tak? Pewna zmiana mindsetu, zmiana tego, jak pracujemy, zmiana mnóstwa być może ludzi w firmie. To jest pewne ryzyko, a kiedy czasy są niepewne, to te ryzyka raczej staramy się ucinać, niż je jeszcze multiplikować. Więc jakie jest tutaj twoje podejście? Jak wyobrażasz sobie, że firmy w tych trudniejszych czasach, które nadchodzą, będą mogły z tego korzystać, czy powinny korzystać z takiego podejścia?
Znaczy wiesz co, trudne czasy są trudne i to jest trudne, natomiast z drugiej strony to też jest często szansa na pewne przeformatowanie.
Przetrwają najsilniejsi też po prostu.
Wiesz co, przetrwają najsilniejsi, ale przetrwają też tacy, którzy najciekawiej myślą. Myślę, że już chyba trochę właśnie oczywiście
trzeba tego dostosować, powiem, po prostu.
Tak, no siła razy ramię pewnie w wielu przypadkach zadziała, w sensie, że jak są duże marki na rynku, no to one nie znikną z dnia na dzień. Ale myślę, że też przetrwają firmy, które na coś postawią. I znowu, podejście strategiczne do doświadczeń jest jedną z dróg, nie jest jedyną. Natomiast to, co jest niewątpliwie zaletą takiego podejścia, to jest to, że ono nakręca pracowników, No bo zdecydowanie przyjemniej się robi produkty i rozwiązania, które cieszą klientów niż nie cieszą. Ja przyznam, że wolę pójść i powiedzieć, że zrobiłam fajną książkę niż że zrobiłam beznadziejną książkę. No więc to chyba wszyscy mamy, prawda? Zakładam, że pewnie też chętnie pójdziesz i powiesz, że robisz fajny podcast niż no, robię taki podcast, którego nikt nie słucha. Każdy z nas ma taką potrzebę. Z drugiej strony jest też tak, że w momencie, kiedy firma postawi na wizje i na wyróżniki, to nie trzeba tego robić od razu. To nie musi być od razu po prostu projekt za grube worki pieniędzy, tylko można do tego podejść bardziej inkrementalnie, w takim sensie, że powoli brać pewne strategiczne elementy doświadczenia i w nich wprowadzać te wyróżniki, wprowadzać to myślenie o wizji. Co więcej, nie chodzi o to, żeby podkręcić wszystko, bo my jako klienci nie zapamiętujemy tego, że generalnie jest lepiej, tylko zapamiętujemy pewne elementy, które wkłada się, tak tutaj znowu wrócę do Kahnemana i do jego modelu peak end, czyli że są takie piki, jeżeli chodzi o emocje i zakończenia, które powinny być dobrze zaprojektowane, żeby ludzie zapamiętali dane doświadczenie dobrze. I w momencie, kiedy firma mówi, dobra, no to bierzemy jakieś tam kluczowe procesy, które budują naszą relację z klientami, zaczynamy do nich wprowadzać nasze wyróżniki i zwracać uwagę na tego typu elementy, to bardzo inkrementalnie i w miarę możliwości finansowych można tego typu myślenie wprowadzać. Co więcej, takie myślenie jest bardzo dobre z tego powodu, że jak wprowadzasz zmiany w różnych miejscach w czasie, w sensie, że tam są, wiesz, tu się trochę zmieniło i tu się trochę zmieniło i tu się trochę zmieniło po kolejnym, nie wiem, miesiącu, dwóch czy trzech, to klienci ciągle to zauważają, czyli nie męczysz się z tą nieszczęsną, pozytywną adaptacją, no bo ciągle coś tam nowego się pojawia i klienci mówią, o kurczę, oni zmienili to.
Więc w związku z tym jakby progres, tak.
Widać progres i też buduje się z czasem, znaczy uświadamia się klientom to, że tam coś się zmienia w dobrym kierunku, przez to oni jakby skupiają się i zauważają to. Z drugiej strony też jest tak, że w momencie, kiedy zaczyna się robić takie rzeczy na początku, czyli myśleć właśnie o wyróżnikach, a ja bardzo mocno rekomenduję, żeby jednak o nich myśleć w taki dosyć, powiedziałabym, radykalny sposób. Znaczy, że to nie jest tak, że jesteśmy krok przed konkurencją, tylko raczej jesteśmy najlepsi na świecie w jakimś sposobie myślenia. No to wiadomo, że na początku jest ciężko, no bo wiesz, no, trzeba też przełamać w sobie pewną obawę, czy to zadziała, czy to zażre, czy ludzie to zauważą, czy im się to będzie podobało i tak dalej, i tak dalej.
Znaleźć w ogóle też takie wyróżniki, mam wrażenie, że to jest często problem.
Na pewno, ale
to znowu... Robiło się coś tak samo od 10 lat, więc...
Ale wiesz, ale znowu, często jest jakaś grupa ludzi w organizacji, która chce robić coś nowego, więc trzeba to po prostu, że tak powiem, wykorzystać tą siłę i dać im do robienia tego typu rzeczy i zobaczyć, czy to działa, czy nie działa. Ale tutaj wracając do wyróżnikach, znalezienie znowu, trzeba słuchać tego word of mouth i szukać tych rzeczy, które już się ma naturalnie i je na maksa podkręcać, bo to jest też takie spójne dla klientów. I w momencie, kiedy dzieją się tego typu rzeczy, czyli z jednej strony firma nawet w czasach recesji postawiła na jakieś wyróżniki i zaczyna je wprowadzać, więcej się o niej mówi, ona też może o sobie mówić, opowiadając tego typu rzeczy, nie zapominając oczywiście o tonowaniu obietnic, ale z drugiej strony też często ten okres recesyjny jest takim też trudnym czasem wewnątrz organizacji, no bo to są rzeczy gorzej idą, wszyscy są w takim trochę dołku emocjonalnym i tak dalej, i tak dalej. I robienie czegoś, co jest po prostu fajne i takie daje energię, też sprawia, że jest inna energia w firmie. I wydaje mi się, że to jest taka kombinacja, która nawet jeżeli nie pozwoli przetrwać przez tą recesję, że tak powiem flying colors, znaczy w sensie, że się raczej przetrwa niż się tutaj wybuduje genialny, fantastyczny biznes, który zarobił grube miliony, ale to daje szansę na to, żeby zbudować potencjał na to, że kiedy recesja się skończy, ona się, mam nadzieję, że się kiedyś skończy, to będzie można się odbić i po prostu wtedy jakby odpalić ten potencjał na pełną rurę, na pełen gaz i po prostu pójść za tym ciosem. Ja bym pomyślała, że recesja może być dobrym momentem na przygotowanie się i nawet jeżeli to nie zawsze jest idealnie, w sensie, że to mogą być potrzebne większe biznesy, to warto jest na przykład chociaż poeksperymentować i popatrzeć, co działa, na co ludzie dobrze reagują, na co ludzi nakręca, jeżeli chodzi o myślenie o pewnym typie produktów, rozwiązań i potem to wykorzystać, tak, kiedy będzie na to czas.
Tak, to też nie musi być wcale drogie. Nawet Krzysiek właśnie, który tutaj prowadzi razem ze mną podcast, miał jakiś czas temu, pewnie gdzieś można znaleźć w internecie wystąpienie na temat właśnie tego, że badania nie kosztują wcale tak dużo, jak ci się wydaje, a czasami mogą nawet nic nie kosztować, jak się je dobrze zrobi.
No.
I może się wiele dowiedzieć nawet za darmo po prostu, wiedząc gdzie szukać i jak szukać.
Tylko potem trzeba wysłuchać, nie jak ten dyrektor marketingu, o którym wspominałam wcześniej.
Otóż to. Ale tutaj też mam takie spostrzeżenia dosyć świeże. Dołączyłem wcale nie tak niedawno, około roku temu, do zespołu, który nigdy nie robił badań i też chyba nigdy nie czuł potrzeby robienia szczególnie badań. Natomiast ja wszedłem, zacząłem je wprowadzać i już w sumie po roku, z jednej strony długo, z drugiej strony niedługo, widzę, jak się drastycznie zmieniło podejście i jak łatwo mi się teraz pracuje. Także jak chcę zrobić badanie, nie ma żadnego problemu, robimy badania, tak? Jest super, bo badania mi się super pochwalić na demo, jest się super pochwalić gdzieś tam przed zarządem, także zrobiliśmy tutaj badania, tutaj mamy wyniki, tutaj mamy makiety na tym bazująco, to się zmieniło, to będzie lepsze, tamto będzie lepsze, my to wiemy, bo przebadaliśmy. Wszyscy są z tego tak mega dumni, że robimy fajne rzeczy i widzimy, że to się rozwija, że... Ale teraz jestem wręcz zachęcany do tego, żeby robić badania i nawet dzisiaj byłem na spotkaniu, gdzie nasz backend developer, podkreślam, brał w nich udział i ja nie musiałem zupełnie nic mówić. Tylko sam przedstawia. Także słuchaj, no to byśmy zrobili w ten sposób, ale naszym użytkownikom to się nie spodoba, my to sprawdzaliśmy i to nie wyjdzie. Pójdźmy w tą drugą stronę, tak? Spróbujmy czegoś nowego. Godzinę siedziałem cicho, nic nie musiałem robić, sam opowiadał za mnie.
Mogło cię nie być.
Mogło mnie tam dokładnie nie być, bo czuję, że te potrzeby były zaopiekowane, więc to się faktycznie fajnie niesie. A jeszcze krótki taki disclaimer do tych, którzy pick-end mogą nie znać. To jest taki mechanizm, wedle którego zapamiętujemy te najważniejsze, najbardziej szczytowe momenty naszego doświadczenia, gdzie nasze emocje były najbardziej pozytywne czy najbardziej negatywne, plus to, jak się zakończyło nasze doświadczenie. Tak. Więc w kawiarni zapamiętamy ten najmilszy element, który się wydarzył podczas naszego tam pobytu.
Albo najgorszy.
Albo najgorszy, tak? Szczyt w jedną czy w drugą stronę, plus to, jak zostaliśmy pożegnani, jak nam wręczono rachunek, jak wyszliśmy z tej kawiarni. Więc na tej zasadzie o te właśnie... Warto zadbać o to, żeby mieć kontrolę nad tym najlepszym momentem, a nie żeby on się po prostu jakoś tam wydarzył i nie wiedzieć, czym on tak naprawdę jest, czy on będzie pozytywny, czy negatywny.
To jeszcze tutaj a propos tego, jeżeli kogoś to interesuje, to polecam serdecznie dwie książki. Ja przepraszam, ale czytam po angielsku. Jedna się nazywa The Power of Moments i ona jest dokładnie o pikach. I jest, wiem, że jest przetłumaczona na polski, tylko że znowu nie znam tytułu. A druga się nazywa Ends, przez Joa McLeoda napisana. Ona jest po angielsku napisana i on ma w ogóle dwie książki. Chyba jedna się nazywa Endineering. Bardzo fajny sposób na przechrzczenie engineeringu z endineering z końcówkami. I właśnie świeżo, niedawno, jakoś tak dosłownie kilka miesięcy temu wydał drugą książkę, która chyba z tego co pamiętam nazywa się Ends. I ona, jedna mówi o pikach, a druga mówi o endach, czyli o końcówkach.
No to super, takie kombinacje, tak? Norweska, pełny zestaw. Więc tutaj też oczywiście podlinkuję, też znajdę i można poczytać, ja też sobie chętnie poczytam w sumie. Mam półeczkę wstydu tutaj obok
każdy
siebie,
z nas ma, słuchaj, nie ma się co wstydzić, że masz półeczkę wstydu.
Tak, więc czeka kilka na mnie jeszcze pozycji, ale jak przez nie przerwnę, to do tego na pewno wrócę. Tak, powiedzieliśmy sobie o kilku tych strategiach, które można przyjąć, chociażby w obliczu tej nadchodzącej recesji, więc teraz jak już ktoś się chce przełamać i chce spróbować to zrobić, to od czego byś tutaj zacząć wprowadzać takie myślenie w firmie? W książce jest kilka takich konkretnych ćwiczeń, narzędzi do wykorzystania, czy żeby zbadać, w jaki sposób teraz o nas mówią, czy żeby zacząć wdrażać jakieś nowe schematy zachowania. Więc od czego ty byś zaczęła, jeżeli jesteśmy na tym poziomie takim wyjściowym, takim nie robiliśmy nic takiego wcześniej?
Wiesz co, ja bym sugerowała od tego, żeby pozbierać word of mouth, czyli zapytać ludzi, swoich klientów, można ankietką za darmo w internecie, na Facebooku albo w innym miejscu, jakie historie opowiadają o twoim rozwiązaniu, o twojej marce, o twoich produktach, pozytywne lub negatywne, ale chodzi o to, żeby opowiedzieli historię, którą już opowiedzieli komuś innemu. Czyli nie chodzi o to, żeby teraz usiedli i powiedzieli, jak oni myślą o twoim produkcie, tylko że to jest historia, którą powiedzieli komuś innemu. I też sugerowałabym, żeby zrobić to dla siebie i dla konkurencji, bo wtedy też możecie zobaczyć, gdzie jest różnica. Znaczy, czy tam faktycznie jest różnica, czy klienci mówią, że to jest w zasadzie to samo, tylko trochę inaczej obrędowane, co też się czasami zdarza. To jest świetna odskocznia do tego, żeby w ogóle zacząć myśleć nie tylko o zasypywaniu dołków, czyli nie tylko o naprawianiu rzeczy, które nie działają, ale też o tym, że właśnie, tylko żeby sobie powiedzieć, okej, jak oni nas postrzegają dokładnie tak samo jak całe towarzystwo dookoła nas, no to wybór jest losowy, prawda? No bo jak wszyscy są tacy sami, no to wiesz, trafiasz do pierwszego lepszego i z głowy. Natomiast jeżeli zaczniecie myśleć o wyróżnikach i zaczniecie myśleć, okej, mamy takie tutaj pierwsze jaskółki tego, jacy możemy być inni i weźmiecie to i zaczniecie na tym budować, to jest świetny, może nie pierwszy krok, ale pierwszych kilka kroków.
To w takim razie pozostało nam nic innego, tylko nasze ostatnie flagowe pytanie, które już tutaj zapowiadałem, że będzie takim zaskoczeniem. Więc króciutko, wiem, że już mam mało czasu. Jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciołom, czym zajmujesz się na co dzień?
Wiesz co, pamiętam jak kiedyś byłam zaproszona na Uniwersytet Dziecięcy, na Unikidsa i miałam dzieciakom wytłumaczyć, czym się zajmuję, więc moim tłumaczeniem oficjalnym było, że sprawiam, żeby marzenia stawały się rzeczywistością.
Z grubej rury.
A co?
To nie jest underpromising, powiem ci.
Nie, w ogóle, prawda?
No dobra. W takim razie poszło, mamy to na taśmie, więc super. Takie odpowiedzi jeszcze nie mieliśmy. Bardzo mi się podoba.
To wiesz co, to ja mam jeszcze inną rzecz, którą mówię, ale to tak bardziej w żartach, że ponieważ mam doktorat, więc mówię, że jestem doktorem, ale od komputerów. To jest
super,
drugie wyjaśnienie.
Też mi się podoba. Dobra, to w takim razie zapisuję, bo obie odpowiedzi jak najbardziej super. Gdzie można się z tobą skontaktować, jeżeli ktoś by chciał i gdzie można kupić książkę, jeżeli ktoś się tutaj czuje zainteresowany i chciałby Umami wprowadzić w swojej firmie?
Generalnie Umami, strategia Umami po polsku jest dostępna prawdopodobnie we wszystkich większych sklepach. Natomiast ja bym tutaj bardzo mocno sugerowała skorzystanie z portalu MT Business, czyli mojego wydawcy. I jeżeli skorzystacie stamtąd, to jest zniżka i to bardzo, bardzo fajna, bo to 35%, więc naprawdę na grubaska, na hasło Umami Rocks po angielsku.
Zapiszemy wszystko też w linkach, żebyście nie zapomnieli i łatwo się wkliknęli. Dziękuję ci w takim razie, Aga, bardzo za rozmowę. Przeciągnęła się troszkę. Ale,
z przyjemnością.
Przyjemność po mojej stronie. Było naprawdę super, bardzo przyjemne. Dziękuję ci serdecznie. No i mam nadzieję do usłyszenia kiedyś, w przyszłości, że to nie była nasza ostatnia rozmowa.
Też mam taką nadzieję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Cześć.
Cześć.
I tak kończy się część druga, czyli ostatnia naszego spotkania z Agą, za które jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeśli się podobało, to nie zapomnijcie ocenić nasz podcast w Spotify lub Apple Podcast i odwiedzić naszego fanpage'a na Facebooku. Na zakończenie, tradycyjnie, rozwiązanie quizu. Szybko przypomnę tylko pytanie. Umami to smak wszechobecny w kuchni azjatyckiej, szczególnie w Japonii, Korei, Tajlandii i Chinach. Jaki kraj świata zachodniego zalicza się do tej grupy? Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. Włochy. Włoska kuchnia zawdzięcza bogactwo smaku umami, m.in. takim składnikom jak anchois, dojrzały parmezan czy pomidory. Jeśli jednak głosowaliście za Polską, to również możecie sobie przyznać mały punkcik. Dzięki za pozostanie do końca i do usłyszenia następnym razem. Cześć!